cześć, ja nazywam się Mateusz Staż. Dla tych, którzy siedzą z tyłu, to wyglądam tak jak tu na zdjęciu. Jakbyście chcieli złapać do mnie jakiś kontakt potem, jeżeli nie będę mówił strasznych herezji, to tutaj macie mojego Twittera, mojego bloga. Ja ogólnie jestem konsultantem technicznym i programistą tutaj w Future Processing. I dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o projekcie... Oj, ale coś tu przeskakuje. Okej, o projekcie IT. No bo chciałem wam opowiedzieć o projekcie IT, który generalnie się udał. Coś poszło nie tak i on się technicznie udał. No i po takim czymś no warto by było zrobić sekcję i dowiedzieć się, dlaczego to się właściwie udało, bo nie jest to typowe zjawisko, bo jak wiemy, projekt IT z definicji to jest taki proces, w trakcie którego całkiem niezłą wizję zamieniamy w to, co zwykle, tak? I to, co zwykle potem tak eufemistycznie określamy mianem legacy. No i wszyscy z tym żyją, tak? Ktoś nie widział legacy na sali? Tak myślałem, nikt nie podniesie ręki. Ktoś ma pozytywne skojarzenia z legacy? Świetnie, jedna osoba ma pozytywne skojarzenia. Zapytajcie go potem, w jakim projekcie pracował, bo chyba warto. No ja wam chciałem dzisiaj właśnie opowiedzieć o projekcie, który... Kiedy dostarczyliśmy te wszystkie techniczne kawałki tego projektu, to zaczęliśmy dostarczać wartość biznesową szybciej, a nie wolniej. No, tak jakoś dziwnie się złożyło, tak wyszło, no i tak było. No ale co to był za projekt? Projekt, jak każdy, UI, backend, baza danych. Ktoś nie widział takiego projektu? Wszyscy byli w takim projekcie, prawda? Wiadomo. No ale tak wchodząc bardziej w szczegóły, to ten UI to była aplikacja SPA plus aplikacja mobilna. Ta baza danych to była Godzilla. Dostaliśmy ją od klienta i niewiele dało się z tym zrobić. Musieliśmy z nią współpracować. No i jeszcze na dodatek ten młody, dynamiczny zespół zadecydował, żeby użyć Entity Frameworka, żeby z tą bazą danych rozmawiać. No jak widzicie, nie zapowiadało się na sukces w żaden sposób. No już wybranie Entity Frameworka to generalnie przekreśliło wszystko. No ale jakoś to potem poszło. No ale ja wam chciałem bardziej poopowiadać o tym backendzie. Ten backend, to co ja będę mówił, będzie bardziej ogólne, ale ja bym chciał to wam zaprezentować na przykładzie tego backendu. I co to był za backend? Ten backend miał jakieś... Ten backend miał jakieś API, ale restowe, były zasoby. Generalnie ktoś robi resta, którym są zasoby i koniec. No, tak. Mało ludzi dźwiga rękę, nie było kawy jeszcze wcześniej, tak? No i do tego API generalnie wchodziły komandy. Te komandy dokonywały jakichś zmian w domenie, jak w każdym projekcie. Te zmiany w domenie generowały eventy. Te eventy powodowały jakieś skutki uboczne. No i kiedy ten kurz opadł, jeszcze na dodatek przy użyciu query, można było zbadać stan systemu. No i teraz najbardziej cwani na sali już się pewnie domyślili, że zrobiliśmy CQRS-a. No jak ktoś tak podejrzewał? No, pół sali, świetnie. No ale, no tu jest pytanie, czy CQRS to jest wystarczający warunek, żeby projekt udał się technicznie? Ja widzę, że was podpuszczę, nie wiecie, czy to jest podchwytliwe, czy nie. No mam nadzieję, że większość odpowiedziała, że nie, bo to generalnie jest prawda, że to nie jest wystarczający warunek, ale... Użycie właściwej architektury, ja nie mówię tylko o CQRS-ie, bo ja będę opowiadał o CQRS-ie, ale użycie dowolnej, właściwej architektury, która daje nam pewne rzeczy, znacząco ułatwia tworzenie projektu. No i CQRS ma pewną taką właściwość. I tą właściwością jest to, że on bardzo dobrze adresuje większość problemów, jakie zachodzą w typowych systemach biznesowych. Czyli jawnie handluje ze zmianą, tak? Jest odpowiedni klocek, który tylko zajmuje się tym, żeby reagować na zmianę. To jest command. Jawnie zajmuje się skutkami, czyli eventami i jawnie zajmuje się odczytem stanu systemu. To jest query. I każdy z tych klocków jest równie ważny. I to jest istotne, że one są równie ważne, że każdy z nich ma swoje miejsce jawne, takie explicit w tym systemie. No i teraz chciałem wam dać kilka przykładów, bo generalnie wprowadziłem wam CQRS-a w 45 sekund. Już wszystko wiecie, co trzeba wiedzieć na temat CQRS-a. Generalnie mógłbym tutaj skończyć prezentację, gdyby ona była o CQRS-ie. Ja wam chciałem pokazać, co praktycznie za darmo wzięliśmy z CQRS-a i zastosowaliśmy w projekcie, A co byłoby dość trudne, gdybyśmy zastosowali architekturę zorientowaną na menadżery, jak to się tak ładnie teraz eufemistycznie nazywa. No i zacznijmy. Zmiana. W każdym systemie zachodzą zmiany. My mieliśmy na dodatek jeszcze mobilki. Ktoś pisze na mobilki? Integruje się z backendem? Tak? Aplikacje działają offline? No oczywiście, że działają offline. No i dokładnie byliśmy w tym samym miejscu. Nasze aplikacje musiały działać offline. No i co się dzieje? Kiedy użytkownik zrobi jakieś zmiany w tej aplikacji mobilnej, ale nasz zasób ma jakiś stan w naszym systemie, to musimy musimy go zsynchronizować, tak? Musimy wepchnąć jakoś ten stan do naszej bazy danych. No i na tej strzałce gdzieś tam właśnie zachodzi ta magia. Jak się to typowo odbywa? Typowo bierzemy ten zasób, bierzemy stan z naszego systemu, porównujemy je, no i dostajemy zestaw różnic. Ten inty się różnią, te stringi się różnią i próbujemy odzyskać z tego, jaki był sens biznesowy tego, co zaszło na tych mobilkach, tak? Ktoś tak robił? A ktoś, kto nie ma mobilek, a robił CRUDA, tak robił? Okej, tu już kilka osób tam coś pokazało. To generalnie wygląda tak, czyli właśnie z tej różnicy próbujemy odzyskiwać te skutki uboczne, które potem coś zrobią. Na przykład takim skutkiem ubocznym może trzeba kogoś powiadomić jakimś mailem o czymś i tak dalej, i tak dalej. No ale myśmy poszli, no bo naczytaliśmy się kiedyś, że istnieją jakieś takie wzorce projektowe i takie rzeczy w ogóle. My stwierdziliśmy, mamy tego CQRS-a, no to może da się coś tam zrobić lepiej. No i tak pomyśleliśmy, że istnieje taki starożytny wzorzec projektowy, znacznie starszy od CQRS-a, dużo starszy, który służy do tego, żeby opisać jakąś operację, no i na przykład przechowywać tą operację w pamięci i móc ją odtwarzać. No na przykład służy w Wordzie do tego, żebyście mogli klikać undo, albo w Paint'cie klikać undo i tak dalej. Dokładnie do tego służy. No i tak się przypadkiem złożyło, że ten wzorzec nazywa się command. Tak jakoś przypadkiem. No i ten młody, dynamiczny zespół się zastanowił, czy ten command i ten command to jest to samo? Jak myślicie? To nie jest podchwytliwe pytanie akurat. To jest to samo. To jest dokładnie to samo. No to stwierdziliśmy, no to może użyjmy tego, co daje nam architektura, tak? Bo mamy gotowe komandy, które coś robią, które wprowadzają te nasze złożone procesy biznesowe. Ta domena już coś robi, ta domena już emituje te eventy. Czyli generalnie ta cała złożoność już jest. No i wystarczyło teraz przesłać paczkę tych komandów, odtworzyć je w tym, co już mamy, bo już wszystko mieliśmy na miejscu. No i mieliśmy wszystko, co potrzebujemy, czyli te skutki uboczne, ten cały nowy stan zaimplementowany. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, i to jest coś, o czym nikt raczej nie mówi przy CQRS-ie, czy przy jakiejkolwiek bardziej złożonej architekturze. Jaki jest problem? Mamy domenę i ta domena czasem się zmienia, nie aż tak bardzo. Ta domena czasem się zmienia. No i taka zmiana generalnie musi mieć jakąś przyczynę, tak? Ja już trochę wam tutaj, jak ktoś patrzył na ekran, to uchyliłem rąbka tajemnicy. Także jaką przyczynę ma ta zmiana? No co powoduje w tej architekturze zmiany? No przyjście komanda do systemu, tak? No ale skoro mamy tą zmianę, wyznaczyliśmy komand, który ją spowodował, to możemy też wyznaczyć wszystkie eventy, które poskutkują... Nowy? Świetnie. Działa? Działa i po jednym slajdzie. Sukces. Okej, okay. Mamy wszystkie eventy, które są jakby skutkiem tej zmiany. Dodatkowo możemy sobie wyznaczyć jeszcze wszystkie źródła tego komanda. I co generalnie przedstawia ten obrazek? On przedstawia pełny przebieg biznesowy, jaki mamy w aplikacji. Pełny. Od przyczyny do skutków. Tak? W wszystko. Jeżeli event handlery są pod naszą kontrolą, to wszystkie skutki uboczne widzimy, jakie zdarzą się w systemie. I generalnie to wygląda mało sexy, takie strzałki i w ogóle, ale jak się to zmieni już na tekst, to znacznie lepiej się to czyta. Wyobraźcie sobie, że możecie sobie napisać narzędzie, które wam wypisze takie rzeczy dla dowolnego przebiegu waszej aplikacji. Bo się da po prostu. Tutaj jest akurat taki przykład command, który tam zatwierdzanie umowy, event, umowa została zatwierdzona i wszystkie jakby skutki uboczne, które zdarzyły się w systemie, tak? Jakieś notyfikacje, jakieś maile, generalnie jakieś na przykład, tutaj akurat w tym przypadku umowa została zastąpiona tą umową, którą właśnie zatwierdziliśmy i tak dalej. Wszystko od początku do końca jesteśmy w stanie przeanalizować w bardzo prosty, dodatkowo maszynowy sposób, gdybyś napisać trochę toolingu do tego. Także to dostajecie generalnie za darmo. No i te skutki, o których przed chwilą mówiłem. Jak mamy taki event, umowa została zatwierdzona, tak? Umowa została zatwierdzona i potrzebujemy w każdym systemie biznesowym wysłać na przykład maila, tak? Czy ktoś pisał system biznesowy bez wysyłania maila? Tak myślałem. To jest standardowy case. To co musimy zrobić w tej architekturze? Musimy powiedzieć, OK, ja handluję z tym eventem, ja go obsługuję, dopisać trochę infrastruktury w postaci kodu i to jest wszystko. Tak? Skutek uboczny naszych operacji w domenie, coś kliknąłem, to jest first class citizen, tak, naszej architektury. Ale to jest najbardziej podstawowe zastosowanie eventów, takie, które od razu wam przyjdzie do głowy, jeżeli będziecie tylko stosować tą architekturę. Ale można zrobić coś więcej, coś dużo bardziej ciekawego, coś, co ma dużą wartość w systemach. No, jeszcze tutaj pytanie, jak to zrobić w takim systemie? To nie przypadkiem wygląda jak pentagram, bo to jest architektura zorientowana na menadżery. No generalnie te skutki wciska się wszędzie, tu, no może tutaj się nie wciska, chociaż niektórzy pewnie by trigger zrobili. No ale jak mamy ten nasz event, to można zrobić z nim coś ciekawszego, tak? No bo jak on już jest na przykład, to co można z nim zrobić? Można go na przykład zapisać, tak? Jak zapiszemy ten event, tu mamy pewnie więcej tych eventów zapisanych z czasu życia takiego zasobu. A jak mamy kilka takich eventów zapisanych, no to pewnie nie zapisaliśmy tylko tych stringów, które nazywają te eventy. Zapisaliśmy też jakieś metadane, na przykład jakiś czas, jakiegoś użytkownika, który to zrobił, jakiś payload tego eventa i tak dalej, i tak dalej. No i w efekcie możemy praktycznie za darmo wygenerować coś takiego. Wiecie, co to jest? Log audytowy. I generalnie, jak tworzyłem ten slajd, to tak sobie pomyślałem, a zapytam, jak to zrobić w tej architekturze. Jak? No pierwsze pytanie to jest, no pewnie tutaj, na triggerze, nie? Ale potem zdałem sobie sprawę, że tego się w ogóle nie da zrobić w takiej architekturze, to jest niemożliwe, bo architektura może osiągnąć taką złożoność, że po prostu nie da się wyznaczyć celu biznesowego, bo jak sobie zobaczycie na ten log audytowy, to jest cel biznesowy, tak? To jest intencja, jaką ktoś miał, robiąc operację w tej domenie. Tutaj dostaniecie tylko głupiego diffa między dwoma stanami wiersza w bazie danych. Musicie odzyskać wszystko. Jeżeli ta złożoność tych zmian jest odpowiednia, no to generalnie nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaka była intencja biznesowa. OK. Dalej, odczyt. No tu jest trudno, bo to jest bardzo proste, mało sexy i w ogóle nic ciekawego, ale coś z tego też da się ciekawego wyciągnąć. Znowu, te mobilki, one nie tylko wpychają dane do systemu, one też muszą pobierać te dane i zazwyczaj to jest taka... I zazwyczaj z tego systemu nam wraca taka Godzilla, nie? Bo trzeba optymalizować, jedno zapytanie zrobić, żeby tam mobilki nie zużywały za dużo zasobów, to jeszcze to jest tam jakoś przetworzone i tak dalej, i tak dalej. I generalnie Godzilla da się zrobić wszędzie, nie? To nie ma takiej architektury, w której nie umieścimy Godzilli i ona tam będzie pasowała. Ale jeżeli chcemy już to na przykład optymalizować, mamy tych odczytów ileś tam, to chcemy dodać cache. I tu zaczynają się schody. Bo ile cache jest, dane jest łatwo skeszować, to jak pewnie wiecie, Na pewno wiecie, myślę, że nie jesteście na pierwszej konferencji, już wszyscy to powtarzają, tak, od lat 60. Są dwie trudne rzeczy w programowaniu. Nazywanie rzeczy, czyli na przykład te komandy i eventy, to już jest trudne, i inwalidacja cache'u. No i generalnie jak to się robi w architekturze zorientowanej na menadżery, to jest mój najbardziej ulubiony kawałek kodu, bo to jest magia, tak? Próba wywnioskowania jakąś heurystyką, czy powinniśmy skasować ten cache, czy nie. A jak to zrobić tutaj? Ktoś ma pomysł? No otóż bardzo prosto, wystarczy użyć eventów, bo każdy event jest przypisany do jakiegoś zasobu, jest przypisany jakiejś intencji biznesowej, doskonale wiemy, co spowodowało ten event i wystarczy zapiąć się na kilka tych eventów i wtedy kasować ten cache. I to, co pokazałem, to są tylko przykłady, bo tego jest znacznie więcej. To nie jest tak, że to są tylko rzeczy, które dostajecie za darmo. To jest tylko po jednym czy tam dwóch przykładach dla każdego kawałka tej architektury. Tego jest znacznie więcej, ale ogólna konkluzja jest taka, że jak chcemy tworzyć system, to ważne by było, żeby nasza architektura, nie tylko CQRS, ale ogólnie ta, którą tworzymy, dawała nam klocki na właściwym poziomie abstrakcji. Tak, żebyśmy składali te klocki na takim poziomie, że nie musimy myśleć o jakichś niskopoziomowych skutkach triggera w bazie danych i tak dalej. To generalnie nie ma sensu. No i te klocki na tym poziomie abstrakcji zazwyczaj, one są obwarowane jakimś szeregiem zasad. No w tym przypadku na przykład nie używamy query w komandach, wszystkie zmiany przechodzą przez komanda, wszystkie odczyty z systemu przez query i tak dalej. No i jeden z najbardziej doświadczonych programistów, jakich znam, tam siedzi, powiedział mi na początku projektu, że to jest jak kaftan bezpieczeństwa generalnie. Nie? To bez sensu, on nie ma żadnego pola manewru, on, żeby odczytać jedną wartość z bazy, musi zrobić obiekt query, musi odpalić ten query dispatcher, czy jak to tam się odpala w tej infrastrukturze. Generalnie to jest takie ograniczające. Ja mu powiedziałem, nie, bo to porządkuje rzeczy, robimy tak. No i po 3 miesiącach chyba zmienił zdanie i powiedział, że to jest taka kamizelka kuloodporna. Było tak? Było tak, no właśnie. I to jest cenne, kiedy zauważamy tą wartość wynikającą z tego poziomu abstrakcji, kiedy szybciej tworzymy soft i tak dalej, i tak dalej. Czy to było idealne? Nie było. Znaczy tak myśleliśmy, po tych 3 miesiącach myśleliśmy, że to jest po prostu taka kamizelka, że nic się nie przebije. No i przyszedł junior do projektu i wrzucił wszystko w kontroler. Zdarza się, ale łatwo jakby go wdrożyliśmy w te zasady, także nie było tak źle. I chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo generalnie chyba nie mogę odchodzić od tego kompa. Generalnie po takich prezentacjach ja zawsze mam takie poczucie, że to był taki Big Bang, nie? Generalnie ci ludzie wiedzieli, co robią, napisali taki system, było świetnie i tak dalej, i tak dalej. Ale to tak nie było. To jest bardzo dalekie od prawdy, że tak było. I chciałem wam pokazać przykład jednej rzeczy, którą zrobiliśmy jakby w trakcie trwania projektu, gdzie dołożyliśmy sobie taki klocek na właściwym poziomie abstrakcji. Tu chcę być. Okej. Okay. Te kółeczko w środku z napisem WSP, nazwaliśmy to tak enterprise'owo Workflow Security Policy. Brzmi enterprise'owo, nie? Nazwaliśmy to z braku lepszego pomysłu, ale trudno. Ale co to było? Ten Workflow Security Policy to było remedium, to był taki nasz pomysł, tam wiecie, naczytaliśmy się tych wszystkich głupich książek, że tam don't repeat yourself, single responsibility i tak dalej, i tak dalej. No i stwierdziliśmy, że mamy takie kawałki kodu wszędzie, o takie tutaj gdzieś w jakimś komandzie, to gdzieś w jakimś angularze, takie coś w query. No i generalnie stwierdziliśmy, że to jest bez sensu, że fajnie by było mieć to w jednym miejscu. No i zrobiliśmy ten kawałek kodu. Tak, te zanieczyszczenie tym bezpieczeństwem wyciągnęliśmy z tych wszystkich miejsc i wrzuciliśmy tutaj do tego kółeczka tutaj. No ale pojawił się jeden problem. Nie wiem, czy go widzicie. Bo wyciągnęliśmy stąd te zanieczyszczenie i wrzuciliśmy do backendu. Tak, zrobiliśmy tak? Zrobiliśmy tak. No i pojawia się problem, no bo nie chcemy z powrotem dawać tamtego zanieczyszczenia tym security. No i co zrobić? No i wymyśliliśmy, że zrobimy coś takiego, że nasz zasób, kiedy będzie zwracany do użytkownika, przejdzie przez te nasze security policy i on będzie anotowany takim czymś, co się nazywa allowed operations. Takie allowed operations to jest tak w przybliżeniu, to jest takie coś. Taka prosta struktura danych, która mówiła, jakie prawa do zasobu w tym momencie ma nasz użytkownik. Ja widzę kilka twarzy, już wie, gdzie to zmierza, bo kiwali głową. Dokładnie. No i teraz wystarczyło, że dołożymy tutaj te security na tym wyjściu, tak, one tam było tylko zwracane. No i nasza aplikacja Angularowa po prostu sobie sprawdzała, czy mogę tam opublikować, tak, okej, to wyświetl tą formatkę i już, gotowe, nie? No i jaka była konsekwencja, z której chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, a która fajnie potem jakby zaskutkowała, była taka, że nagle te nasze SPA tutaj w ogóle nie musiało wiedzieć, jak przebiega ten proces biznesowy, nie musiało znać żadnych szczegółów, musiało tylko wiedzieć, jak pojedyncze formatki wyświetlić. Wiecie, co to jest? To jest coś, co się mitycznie nazywa HTOAS, czyli że to serwer odpowiada za obsługę stanu aplikacji i całego przebiegu. No i my zrobiliśmy to przy użyciu security, tak? Takie niskopoziomowe security zwracane do użytkownika generalnie generowało nam tą wartość dodaną. No i to była zła abstrakcja, tam powinno być hypermedia. No niestety zabrakło nam trochę czasu, żeby to zrefaktorować do tego stanu. Ale ta największa wartość, czyli to, że ta aplikacja SPA, która już nie musi nic wiedzieć, nie musi nic wiedzieć o tym procesie, ona zawsze działała tak, jak działał backend. Bo w backendzie zmieniał się proces biznesowy, to aplikacja od razu działała tak samo. I gdybyśmy przeszli na te hypermedia, na ten właściwy poziom abstrakcji, to mielibyśmy właściwy klocek we właściwym miejscu, który nam to załatwia. Ale po co generalnie jest to wszystko? Po co to komu? Ja generalnie zastanawiałem się nad tym, po co robi się takie rzeczy. No i ja sobie tak pomyślałem, że po to, żeby nie myśleć, bo myślenie generalnie boli. Nie? Boli? Nie boli? Boli. Myślenie boli, szczególnie jeżeli musimy myśleć o iluś poziomach abstrakcji, tak? Jeżeli piszemy wysokopoziomowy kodzik dotyczący jakiegoś przebiegu biznesowego, załadowywania kasy na konta, musimy pomyśleć, czy ta klasa spełnia single responsibility principle. Nie? To wtedy boli. No i próbując implementować takie coś, to jest jeden z przebiegów biznesowych, które mieliśmy. Nie wczytujcie się, on jest specjalnie rozmazany. On ma tylko pokazać jakby złożoność problemu. Implementując takie coś, ja nie chcę się zastanawiać, czy ja to powinienem tutaj gdzieś wyciągnąć jakiegoś serwisu, czy wrzucić do triggera i tak dalej. Nie, ja mam w architekturze gotowe klocki, które biorę, używam i gotowe. Tak? Nie myśleć o tym, co nie jest esencjonalną wartością biznesową, bo to jest właśnie efektywne przy dostarczaniu tej wartości biznesowej i jak to ładnie nazwał Żółw, kiedy z nim o tym dyskutowałem, to jest taki UX dla programistów. Generalnie to jest coś, co musimy sobie sami w tej architekturze zapewnić i to jest na wielu poziomach. My na przykład mieliśmy coś takiego, że każdy commit był deployowany na środowisko testowe. Nie trzeba było się nad tym w ogóle zastanawiać. Commit, gdzieś już stoi apka, możesz wysłać, komuś pokazać. To jest właśnie UX dla programistów. I takie coś powinniście sobie sami zapewnić w projekcie.